Tak więc dostałem, tak, tą prośbę. Okazuje się, że nie tylko ja dostałem tą prośbę. Od pastora, tak tylko powiem dla wprowadzenia dla tych, którzy nie słyszeli, bo mam kilka osób, które dołączyły do nas. Ze Szczecina witamy was serdecznie. Bydgoszcz dołączyła do nas również jeszcze dalsza część. Młodzież, tak? Okej. Więc rozpocząłem od budowania finansów w kościele. Zaczęliśmy od doktryny, tak? Zaczęliśmy od doktryny i weszliśmy teraz w wiarę. I czasami, kiedy mówimy o wierze, tak? Ja wspominałem o tym, że mamy łaskę, w której mamy wszystko. Wiara jest kanałem, przez który otrzymujemy. Podaliśmy kilka fragmentów. Rzymian 1:8, Rzymian 4:7-9. I wydawałoby się, że tak naprawdę my jako pastorzy, to jesteśmy, czy liderzy w kościele, jesteśmy tymi, którzy wierzą. Ale życie tak naprawdę przyciska nas momentami i wychodzi z nas to, co w nas naprawdę jest. I myślę, że tak naprawdę, chyba jednak bym to powiedział, kryzys objawia, co jest w człowieku. Bo presja sprawia, że tak naprawdę widać, co wychodzi z nas, szczególnie kiedy mówimy. Więc zacząłem tą historię, że dostałem prośbę o finanse od jednego z pastorów, z którym nie mam relacji. I teraz za każdym razem, kiedy dostaję prośbę o finanse, dostajemy ich trochę, nie wiem czemu. Nie wiem, czy wszyscy dostajecie też tyle próśb. My dostajemy dosyć sporo. I to jest, nie ukrywam, dosyć trudne dla nas, ponieważ każdą prośbę traktujemy bardzo poważnie. Rozumiemy sytuację, że ludzie są w sytuacjach, kościoły są w sytuacjach, pastorzy są w sytuacjach. Więc teraz dostaję i ponieważ nie mam kontaktu z tym pastorem, nie rozmawiamy, nie mamy relacji, znamy się, ale wiecie, znamy wielu ludzi, więc odpisuję do niego, że niestety nie i pozdrawiam. Więc to, tak jak powiedziałem, to byłoby cudowne, gdybyśmy tu skończyli. Natomiast on nie skończył w tym miejscu. Napisał mi zwrotną wiadomość. Ta wiadomość brzmiała... Ja wam przeczytam to, bo oczywiście nikt nie będzie wiedział. A są ludzie, którzy nie kupują moich płyt. Więc może... Okej. Więc tak, tutaj było oczywiście, zaczynało się od tego, że Pan Jezus mnie wezwał i posłał i że to i to i teraz czy możesz mnie wesprzeć finansowo? No i duchowo. To zawsze dobrze brzmi, prawda? Żebyś mi pomóc dać kasę i pomodlić się o mnie. Więc ja zawsze wybieram tą drugą opcję, bo... Więc odpowiadam, że niestety nie. Przeanalizowałem naszą sytuację. Byliśmy w ciekawej sytuacji. Jesteśmy w ciekawej sytuacji. Więc napisałem niestety nie. I pozdrawiam, Paweł. I dostaję. Okej. Jak zwykle. Czyli ja rozumiem z tego tekstu, że ja już wcześniej też odmówiłem, nie wiem kiedy, ale pewnie z rok temu, może dwa lata temu. Więc no to trafiło na to, więc dostaję sygnał jak zwykle. No i że szkoda, że to nie obchodzi, ale dzięki. No i pomyślałem sobie, no nie wiem, no zostawić to czy nie. Więc pomyślałem, nie zostawię. Dlatego, że czasami, kiedy nas coś boli, wydaje nam się, że cały świat leży na Bahama, a tylko nas boli. Więc tylko ja mam ból, tylko mi jest ciężko, a wszyscy żyją w luksusie. Tak? No więc wydaje mi się, że wszyscy mają dostęp do tej łaski z wyjątkiem mi. Mnie. Tylko nie ja. Ja nie mam dostępu do tej łaski. No więc zacząłem taką krótką dyskusję, że zanim ocenisz sytuację, pomyśl chwilę, co może przeżywać drugi człowiek w tym czasie. Że czasami w takich ogólnym kontekście, kiedy mamy wspaniałe spotkanie, wiecie, wspaniałe spotkanie w kościele to jest tak, że wszyscy mogą się dobrze bawić, wszyscy przyjmują słowo i jest cudownie, ale może być zawsze ktoś, kto jest w tym czasie, ma ciężki dzień, ma trudny czas, trudny moment. Ludzie żyją swoim życiem. Ja muszę również to zrozumieć. Nie mogę podejść do kogoś, kto przeżywa bardzo ciężki moment, powiedzieć, co tak się smucisz dzisiaj? Zobacz, jak się wszyscy bawią. No bo przecież jednak są ludzie, którzy przeżywają w danym momencie tragedię życia i ja nie mogę być taki zupełnie nieczuły na to. To, że my mamy świetny czas, wcale nie oznacza, że każdy ma świetny czas. Tak samo jest w momencie, kiedy mnie boli, wcale nie oznacza, że wszyscy inni mają się dobrze. Bo ktoś również może mieć trudny czas. I w momencie presji, gdy mamy presję i nie żyjemy w wierze, uderzymy we wszystkich, którym nam się wydaje, że mają dostęp do tego. W związku z tym ja zaczynam żyć pewną pretensją, dlaczego ja nie dostaję. I to jest niewiara. Kiedy zadacie mi pytanie, czy ja kiedykolwiek się tak czułem, cały czas się tak czuję. To znaczy, cały czas mi się wydaje, że wszyscy inni mają lepiej. Z wyjątkiem mnie. Czy ktoś z was kiedyś czuł, że ma się lepiej niż wszyscy inni? Większość z nas, nam się wydaje, że nawet jak nam się gdzieś powiedzie, to i tak mamy się gorzej niż gdzieś ktoś. Nie ma wśród was ani jednej osoby, o której nie myślałbym, że ma się lepiej niż ja. Myślę sobie czasami o pastorze Marku. Pomyślałem sobie, jak ja bym chciał być w jego sytuacji. To jest cudowne. Mieć więcej pieniędzy niż potrzeba. Mieć rezerwy. No przecież to jest genialne. Albo na przykład być jak pastor Tomek. No przecież nie ma lepszego miejsca niż on. Uśmiecha się, zawsze jest zadowolony. Zawsze jest zadowolony. Więc albo na przykład ktoś mówi do mnie, mam rachunków normalnie, wyobraź sobie, na 4000 w tym miesiącu w kościele. Ja myślę sobie, jejku, to jest cudowne. Ja bym chciał mieć na 4. W lutym mieliśmy na 44, więc 4000 brzmi dla mnie, jak ja bym chciał mieć chociaż tak za 2 miesiące takiej ulgi, że tylko 4 są. To byłoby tak cudownie. 4000 rachunków. A 44, czasami masz wrażenie, że nie wiesz, jak to zrobić po prostu. Więc czasami niekoniecznie musimy zazdrościć tym, którzy mają więcej pieniędzy. Czasami zazdrościmy tym, którzy mają mniej rachunków. Więc nie wolno się pytać siebie o swoje odczucia, swoje emocje i obwiniać świata za miejsce, w którym jestem. I obwiniać ludzi, którzy mi nie chcą pomóc albo nie domyślają się, żeby mi pomóc. Dlatego, że tak naprawdę nikt nie jest zobligowany mi pomóc. Nikt. Natomiast Bóg jest i zawsze będzie zobligowany do tego, by być wiernym swojemu słowu. On to powiedział i zawsze zadziała. On będzie działał. Zawsze. Kiedy będziesz Jemu wierzył. Więc w momencie, kiedy weźmiesz ten aspekt wiary i naprawdę jako pastor czy lider go przeanalizujesz, to odpowiedź zawsze jest taka. Jeśli Bóg ciebie posłał, to zanim cię posłał, najpierw cię zaopatrzył i ponieważ cię zaopatrzył, masz dostęp dzisiaj przez wiarę do wszystkiego, co potrzebujesz. Do swojego własnego życia i do pobożności. Czyli masz zarówno na Kościół, jak i na siebie. Masz dostęp do tych dwóch rzeczy. masz dostęp do tego, żeby samemu żyć dobrze i żeby Kościół się rozwijał i posuwał do przodu. To wcale nie oznacza, że ja dzisiaj widzę to. To wcale nie oznacza, że ja wiem, jak do tego dotrzeć. Ale to oznacza, że to jest tam, gdzie ja jestem. Bóg zawsze posyła cię do miejsca, w którym i lub też do którego dotrze zaopatrzenie. Nawet jeśli w danym momencie nie ma zaopatrzenia, to On znajdzie sposób, żeby do ciebie dotrzeć ze swoim zaopatrzeniem. Tak jak matka Teresa z Kalkuty, która każdego tygodnia zbierała $1 000 000 na swoją pracę w Kalkucie. To jest dobry grosz. Wszyscy znają ją nie z grosza, ale wszyscy znają ją z tego, co zrobiła. Ale żeby cokolwiek zrobić, trzeba też mieć grosz. Każdy człowiek, który jest powołany, jeśli nie będzie miał wiary na zaopatrzenie, nigdzie nie dotrze i nigdy nie wypełni swojego powołania. Nigdy. Absolutnie nigdy. Dlatego też wielcy kaznodzieje wiary, kiedy ktoś przychodził do nich i powiedział, ja jestem powołany, to pierwszy test, który dawali im, to był test zaopatrzenia. Jerry Savall, kiedy przyjechał do Kenneta Coplanda i powiedział, ja czuję, że jestem powołany, Pan powiedział mi, żebym pracował dla Ciebie i służył Tobie. Kenneth Copeland odwrócił się i powiedział, to wspaniale. To oznacza teraz, że będę miał więcej pomocy bez żadnych rachunków. Jeśli Pan powołał Ciebie, żebyś był ze mną i służył mi, to Pan Cię zaopatrzy. Bo wiecie, dzisiaj w Polsce to byłoby tak, Pan powołał mnie, żebym przy Tobie służył. Poproszę o wypłatę, ubezpieczenie. Ale jeśli naprawdę Pan powołał Ciebie, to w takim razie Ty wierz Bogu o zaopatrzenie. I oczywiście, że to oznaczało dla Jerry'ego Savalla najpierw dół i długo dół i pretensje o dół, pretensje do Boga, do Kenneta, do wszystkich, kogo można sięgnąć, ale tak długo będzie z Tobą dobrze, jak będziesz pretensje w sobie przerabiał. Bo pretensja powstanie w każdym z nas. Ale jeśli ją wydobędziesz i przy kichnięciu popuścisz, to niedobrze. Rób wszystko, co możesz, tylko nie popuść. Bo wiecie, wszystko byłoby dobrze z tym tekstem, gdyby nie to, że napisał jak zwykle. Bo w tym słowie jak zwykle oznacza, mam pretensje do ciebie, że znowu proszę cię, a ty mi nie dajesz. Mój problem, znaczy w tym momencie, posłuchajcie mnie, w tym momencie wszelkie moje wątpliwości odeszły. Jeśli miałem wahania przed, nie wiem, co mam zrobić, być może mówię, głupie to jest, źle to brzmi, pewnie jestem jak w tej takiej obrotowej maszynie, strzelił w kilku trafił i pewnie ja będę tym trafionym. Ale wiecie, ja w życiu wolę się pomylić w tą stronę dobrą niż tą złą, więc myślę sobie, może powinienem, ale gdzieś w środku odczuwałem nie, więc napisałem niestety nie. Ale w momencie, kiedy dostałem słowo jak zwykle, wtedy wiedziałem. O nie. Teraz to już nie będzie takie proste. Teraz to nie będzie tylko takie proste na teraz. Teraz dałem ci już odpowiedź na zawsze. Chyba, że się nauczy. No bo teraz ten człowiek do mnie pisze, że on teraz dla Boga żyje z wiary. I że ma tylko parę złotych z kościoła. Ja mu odpisuję, tak żyję od 20 lat. A on od kilku miesięcy, od stycznia. Ja mówię, tak żyję od 20 lat. On pisze do mnie i mówi, o, widzę, że masz wiele na ten temat do powiedzenia. Więc ja myślę sobie, napisałem mu, idziesz w dobrą stronę. Wiecie, czasami wzbudza się we mnie nadzieja. Czasami wzbudza się we mnie nadzieja, że ten człowiek być może zada pytanie, tak? Wiecie, co by nie mówić, 20 lat jestem w służbie na pełnym etacie. Pracowałem przez pierwsze dwa. przeżyłem, utyłem, zmieniłem mnóstwo samochodów, przemierzyłem świat, wybudowałem dom, zgłoszenia. Więcej niż jedno. I myślę sobie, mam 20 lat doświadczenia w zaopatrzeniu przez wiarę. Może się o coś zapyta. W końcu on dopiero zaczyna. Od stycznia. Więc napisałem dobry kierunek, 3. No ale pytania dalej nie było. Były inne komentarze. Aleluja. Więc wrzucam to jak Bóg w jezioro zapomnienia. Ale myślę sobie, wiecie, już nie o samym człowieku. Ale myślę o tym, że tak naprawdę ten człowiek uczy innych ludzi wiary. I to jest mój problem. Dlatego, że co my nauczymy ludzi? Czasami mam wrażenie, że niektórzy chcą uczyć ludzi wiary, bo chcą, żeby zasiali właśnie w nich. No to nie jest dobre. Dlatego, że wiara oznacza, że ja jestem tak połączony z Nim, że niezależnie od tego, co ludzie zrobią. Mało tego, nawet mogę powiedzieć, nie chcę rzemyka, nie chcę tego sznurka, żebyś nie powiedział. Ja chcę, żeby Bóg stał za tym. Myślę, że dopóki człowiek nie dojdzie do miejsca, w którym Bóg stoi za tobą i ty wiesz o tym i ty stoisz za Jego Słowem, tak naprawdę nie jesteśmy gotowi, żeby cokolwiek prowadzić. Prawdopodobnie jeśli zaczniemy cokolwiek prowadzić, bo czujemy się zobligowani, czujemy się powołani, ja nie mam problemu z tym, że człowiek się czuje powołany. Pytanie mam zawsze, czy jesteś gotowy. Dlatego, że finanse i wiara o finanse będzie jednym z największych zmagań twojego życia i wyzwań. Bo powołanie oznacza coś uczynić, a uczynić będziesz mógł tylko wtedy, gdy będziesz coś miał. Bo nie można nic uczynić bez niczego. Więc zaopatrzenie będzie dla ciebie i dla ludzi kluczem. Jeśli jako pastor i lider, jako przywódcy nie będziemy dobrzy w tym aspekcie, to tak naprawdę niczego nie zrobimy i będziemy zwodzić ludzi. Być może przez jakiś czas uda nam się użyć ludzi, ale ludzie się zorientują. Więc wiara daje nam dostęp do Boga i do Jego łaski. Dlatego zbawienie mamy z łaski przez wiarę. Mamy z łaski. U nas po polsku mówi się to łaską. Zbawieni jesteś. A dokładnie z łaski, czyli z tego obszaru przez wiarę. To słowo przez, dia, kanał wiary. Czyli wiara łączy mnie z tym zaopatrzeniem. Najpierw w moim sercu, najpierw w moim duchu, później stabilizuje się to w moim umyśle, a później staje się to rzeczywistością. Nie ma nic piękniejszego, jak to, że sam przez wiarę sięgasz czegoś i masz dowód tego, że to działa. Jako przywódcy duchowi i ci, którzy, bo niektórzy mają pracę i mają inne zaopatrzenie, zaraz będę o tym mówił, ale jako przywódcy duchowi musimy być dobrzy w tym. Musisz umieć przywołać zasoby przez wiarę do tego, co masz do zrobienia. I one przyjdą. One zawsze przyjdą. Wiara jest kanałem, przez który otrzymujemy wszystko, co dla nas zostało wykupione w Chrystusie. Czyli zaopatrzenie jest dla nas w łasce. Stąd też Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 6, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Myślę, że to jest zdanie kluczowe. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. To znaczy, że kiedy ja wiem, że mój Ojciec wie, To jest podstawa. Dopóki ja nie mam w sobie wykształtowanej świadomości, że mój ojciec wie. Wiecie, dla mojego syna to, że ja wiem, jaką on ma potrzebę, to, że ja wiem i on o tym wie, że ja wiem, to jest wystarczające. Bo on wie teraz, wie jedno, że ja zrobię wszystko wszelkimi kanałami i sposobami, żeby jemu pomóc. Muszę to jednak tylko robić w mądrości, aby go tym nie zabić. Żeby z drugiej strony kształtować w nim inne aspekty życia. Takie na przykład jak pracowitość. Czyli ja chcę zaopatrywać, ale z drugiej strony nie mogę poprzeć nigdy jego lenistwa. Ponieważ jednym z największych przywilejów życia jest być produktywnym. Wiara jest sposobem życia. Natomiast produktywność jest przywilejem życia. Czyli jeśli on będzie nawet żył przez wiarę, a nigdy nie doświadczy przywileju, pokolenia są zagrożone. Dlatego, że również wiara musi być umieszczona w jego produktywności, nie tylko w ponadnaturalności. Każdy kontekst ma w sobie zarówno niebo, jak i ziemię. I musi być niebiańskie zaopatrzenie i w cudzysłowie ludzka implementacja tego wszystkiego, co chce. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy tylko Jemu wierzyli. Ktoś mi powiedział kiedyś, to ja, pastorze, rezygnuję z pracy, będę się modlił, a Pan na pewno mnie zaopatrzy. No, jak znam Pana, to Cię nie zaopatrzy. Znaczy, ja nigdy staram się nie podważać tego, gdy ktoś przychodzi do mnie i mówi, że Pan mu powiedział. Bo jak Pan Ci już powiedział, to co ja Ci mam mówić? Ja mam tylko problem z ludźmi, którzy słuchają tylko Pana, bo są bardzo niebiblijni. Wiecie, w tym wszystkim jest balans. Nie wolno słuchać tylko człowieka i nie wolno też słuchać tylko pasterza, bo jeśli nie będziesz miał rozwiniętej relacji z Bogiem, a będziesz słuchał pasterza i pytał Jego o wszystko, to będziesz kontrolowany. Nawet jeśli on nie będzie chciał ciebie kontrolować. Ale jeśli będziesz słuchał tylko Pana i nigdy nie szukał opinii innego człowieka, będziesz zwiedziony również. Zwiedziony tak naprawdę przez spowolnienie, co jest naprawdę zniszczeniem życia. Bo tak naprawdę Bóg nigdy ci nie powie kłamstwa. On po prostu ci powie wolniej prawdę. Czyli kiedy nie słuchamy ludzi, prawda dociera do nas wolniej. Nie chodzi o to, że nie dociera. Dociera wolniej. Więc kiedy ktoś jest nastawiony, ja chcę słuchać tylko Pana, to dobrze, ale włączasz się wtedy w tor dla spowolnionych aut. Dla tych, którzy sobie tak langcum cykają 25 na godzinę. Dotrzesz? Nie wiemy, czy za życia. Ale jeśli chcesz przyspieszyć, musisz zacząć słuchać właściwych ludzi. Dlatego też wyścigowi kierowcy zawsze mają pilota i polegają na słowie, który jest obok. Nie na swoim własnym wzroku i reakcji. Dlatego, że człowiek reaguje szybciej na dźwięk niż na komendę, która jest z boku, niż na to, co sam wyedukuje, wykonkluduje z tego, co widzi. My widzimy zbyt wolno. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie. To jest ważne. Ja sobie dzisiaj myślę, my mamy pewne wyzwania, rzeczy, które chcemy zrobić. Musimy zrobić do konwencji łazienki, światło, scenę robimy, miksery, światła. Zrobiliśmy salę troszkę inaczej. Wiele rzeczy, które chcemy zrobić dalej. chcemy dokończyć parę rzeczy, chcemy wiele rzeczy zrobić. Na to wszystko potrzebujemy pieniędzy. Ja muszę wiedzieć, że to nie jest mój pomysł. Tylko. I muszę wiedzieć, że Bóg mnie tu powołał i zaopatrzył, żeby to wszystko, co chcę, w sercu wypełniło się. Że tak naprawdę Bóg w moje serce umieścił to, co On chciał, żeby było. Muszę też umieć zaufać temu. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Niektórzy tłumaczyli to bardzo ciekawie, ale szukajcie najpierw sposobów funkcjonowania Królestwa. I kiedy jest mowa i sprawiedliwości Jego, to jest sposobu Jego ułożenia. A wszystko inne będzie wam dodane. To słowo wcale nie mówi o tym, nie zwracaj uwagi na pieniądze. Niech one nigdy nie będą twoim celem. Pieniądze zawsze powinny być celem, ale nie celem samym w sobie. Kiedy ktoś mnie pyta, czy robisz to dla pieniędzy? Nie. Ale z pieniędzmi na pewno, tak. Czyli nie jestem w stanie funkcjonować bez pieniędzy, zatem pieniądze gdzieś są w tym obszarze, ale nie mogą być tym głównym motywatorem. Ale jeśli zupełnie je wyciągnę z tego wszystkiego, to w takim razie zostanę w miejscu, w którym będę miał więcej marzeń niż możliwości do ich realizowania. I to jest niewłaściwe myślenie o czymś. Tak? I teraz w momencie, kiedy jesteś w wierze odnośnie danej sytuacji i teraz wiara oczywiście nie jest... Wiecie, kiedy Biblia mówi wiara, wiara jest teraz. Albo teraz wiara jest. Wiara jest teraz, to oznacza, że wiara ma zawsze kontekst tego momentu, w którym się znajdujesz. Dlatego w danym momencie my możemy umieć rozpoznać, czy jesteśmy w wierze, czy też nie. I rozpoznajemy to poprzez to, że wiara jest odpocznieniem. I oczywiście ja nie chcę mówić wam, znawcom wiary, o wierze, ale wiara, jak rozpoznać, czy jestem w wierze? W danym momencie mam odpoczynek w sobie. Nie jestem pod... Może nie tak. Nie jestem w wewnętrznej walce i presji. Jestem pod presją, ale nie w wewnętrznej walce i presji. Teraz w czasie konwencji będziemy chcieli zbierać pieniądze. Chcemy wcelować w dodatkową skrzydło budynku. Chcemy obrócić salę. Będziemy wierzyli o 100 tysięcy. Oprócz kosztów, honorariów. I teraz to stawia mnie w miejscu presji, ale nie stawia mnie w miejscu życia pod presją. Czyli ja przygotowuję moje serce, aby w momencie, kiedy stanę przed ludźmi i powiem im, o co wierzymy Bogu, to ja wiem o tym, że od Boga to zależy, co On zrobi w ludzkich sercach, abyśmy mogli tego dokonać. Ale muszę być w odpoczynku. Bardzo ciekawą rzecz apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział. 4:15-20. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, ja będę mógł wam te wszystkie notatki, które mam, wysłać, rzucić wam, skserować. Także chciałem, żebyście robili swoje własne, to, co Duch Święty mówi do was, natomiast te dostaniecie na końcu, jeśli będziecie chcieli oczywiście. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Co tu widzimy? Relacje. Apostoł Paweł podkreśla relacje. Wy byliście jedynym, który był razem ze mną. Dlaczego? Bo mieliśmy relacje, bliskie relacje. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie lubię tego słowa zapomoga. Kiedy spojrzałem na tekst, dokładnie jest tam powiedziane: przysłaliście w moje sprawy. Czyli przysłaliście względem moich potrzeb zaopatrzenie. Albo wlaliście w mój biznes. Czyli wiedzieliście, czym się zajmuję i wlaliście w to. Albo włożyliście do mojej sprawy. Tu nie ma użytego słowa zapomoga. W polskim tłumaczeniu się komuś spodobało to słowo, że przysłaliście zapomogę. No to nie jest zapomoga. I teraz werset 17 jest podstawą. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, ale zwróćmy do wersetu 17. To jest klucz. Dlatego, że to w pewien sposób otwiera całkowicie zupełnie nowy obszar motywu, który jest dla nas bardzo ważny. Zobaczcie, mówimy o kaznodziei, o pastorze, o apostole, który jest w trudnej sytuacji finansowej i w trudnej sytuacji życiowej. Jest w więzieniu, jest w brakach, prawdopodobnie zaraz wyjdzie, ma wielkie potrzeby i mówi do nich: nie, żebym oczekiwał daru. Zatrzymajmy się chwilę. Dlatego, że nasze wzbudzanie finansów względem nas samych i Kościoła nie może mieć podtekstu egoizmu. Apostoł Paweł wyraźnie tu powiedział: nie oczekuję daru od was. Jest wielu ludzi w przywództwie, którzy oczekują daru od innych. Jest taki rodzaj odczuwania, że mi się to należy. Taki rodzaj poczucia, że skoro ja daję wam dobra duchowe, to wy powinniście dawać mi dobra fizyczne, materialne. To jest troszeczkę tak, jak z każdym mężem, który pamięta ten tekst: żony, bądźcie uległe swoim mężom. Jak panu. Jak pan. Nie ma to jak pamiętać werset dla kogoś. To jest najwyższy stopień hipokryzji. Czyli ja znam i widzę, jakie są odpowiedzialności tego człowieka, który powinien coś zrobić dla mnie. Wiecie, to jest bardzo proste. To pastor względem swoich ludzi. Jeśli ja mam kilku pastorów, przyjaciół, to teraz mogę mieć to oczekiwanie, że teraz pastor Marek powinien. Prawda? I teraz on, co on nie powinien, albo teraz pastor Tomek. Przecież co on nie powinien teraz? I teraz, wiecie, to się może wkraść w serce i w motyw. I tak samo ludzie. Mam urodziny. Co powinien Kościół dać mi na urodziny? Ja myślę, że Audi A8. Myślę, że tyle lat już daję siebie. Jestem w miejscu wielokrotnie, gdzie mogę. Nie mogę ci wiele dać. No. Ale to może być taki rodzaj myślenia, jak wiele ja dałem siebie ludziom. I teraz jak ci ludzie się odwdzięczą mi? Apostoł Paweł zabija to od razu i mówi: nie, żebym oczekiwał daru. Ja mu wierzę, on mówi: ja nie oczekuję daru. Jedyną rzecz, którą on mówi, czego oczekuję, bo to nie jest tak: ja nie oczekuję niczego, ja nic nie chcę. Niczego nie chce. No aż tak to też nie jest, bo to jest trochę tak jak z Abrahamem. Abraham mówi, niczego nie oczekuje oprócz. Tak? Chyba, że. Więc teraz ja nie mam oczekiwania względem tego człowieka, ale mam oczekiwania względem Pana. Oczekuję plonu mojego własnego zasiewu. Więc ja oczekuję plonu. Ale nie ma znaczenia, od kogo ten plon przyjdzie. Ale wiecie, jak każdy pastor, mam też złe dni. Więc czasami sobie siedzę na fotelu. Siedzę sobie czasami na fotelu i myślę sobie tak. Gdyby tak Rick Renner kiedyś miał po prostu chwilowe światło od Pana. Przecież w jego wypadku to jest tylko mieć chwilowe światło. Albo wiecie, to jest trochę tak, wierzę Bogu o samochód. I teraz oczywiście kupiłem mojej żonie samochód. No ale był moment, że mieliśmy tylko tego osiołka, więc jeździłem na osiołku i pojechałem tam i zobaczyłem całą stajnię różnych osiołków lepszej klasy. Więc ten osiołek i taki osiołek i taki osiołek i taki Mercedes i taki Mercedes i taki Mercedes. I tak sobie myślisz, wtedy dopiero człowiek ma myśli tego typu, a po co komuś tyle Mercedesów? Siedzisz na fotelu i myślisz sobie, chwila tylko światła w jego życiu. Mój problem byłby rozwiązany. Ja wiem, że nikt z was nie ma takich problemów. Nikt. Ja wam mówię o moich własnych. Pewnie jestem najgorszy w tym wszystkim. Ale od czasu do czasu są takie myśli. I teraz umiejętność wychwycenia tej myśli i przybicia jej do krzyża. Dlatego, że w momencie, kiedy ktokolwiek w twoim myśli stanie się twoim źródłem, Bóg nie może zadziałać. Nie może. Dlatego, że go określiłeś już. Ty już wybrałeś. Apostoł Paweł mówi, nie, żebym oczekiwał daru. Nie oczekuję daru. Ale jednak czegoś oczekuję. Oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro, bo teraz mój plon to wasze ziarno, więc mój plon będzie zaliczony na wasze dobro. Każdy z nas prawdopodobnie, jeśli żyjesz w wierze, będziesz musiał się uczyć przyjmowania. Bo gdy nie żyjesz w wierze, jesteś dobry w manipulacji i wiesz, jak przyjmować. Ale kiedy żyjesz w wierze, będziesz musiał uczyć się przyjmować, bo będziesz czuł się zażenowany. Będziesz czuł, że każda rzecz, którą dostajesz, musi mieć nazwę. Musisz wiedzieć, czy to jest plon, czy to jest jałmużna, czy też może manipulacja, bo czasami też tak jest. Ktoś chce więcej, więc coś ci daje. Czeka na odezwę. Czyli czasami mamy wrażenie, że to jest jak bankomat. Ja tam wpłacam. Ciekawe, ile już tam mam. Chyba mam już tam ze 30 tysięcy. Jak mi wypłacą, to na pewno w takich kwotach. Każdy się denerwuje na bankomat, który nie wypłaca nam tego, co myśmy wpłacili. Więc w momencie, kiedy mamy nieprawidłowy motyw, on będzie zweryfikowany. I dalej on mówi, poświadczam zaś, że odebrałem wszystko. I to jest piękne. Nawet więcej niż mi potrzeba. To mi mówi jedno, że jeśli człowiek nie umie określić swojej potrzeby, czyli nie wiem, co potrzebuje, to nie ma takiej kwoty, która byłaby potrzebą zaspokojoną. Czyli to oznacza, że wiecie, kiedy ja nie mam określonej potrzeby i określonego życia, to ile byś mi nie dał, będzie za mało. I to jest bardzo niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, że ludziom, którzy są w ubóstwie, to nie ma znaczenia, ile im dasz. Zawsze dałeś im za mało. To znaczy, fajnie, że dałeś mi 200, ale teraz jeszcze tylko 1000 by się przydał, bo tam mam jeszcze dziurę, a jeszcze tu mam. I to jest tak, że tu ma dziurę, tam ma dziurę, więc zawsze dałeś za mało o tą kolejną dziurę. I apostoł Paweł mówi, otrzymałem więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. On wyraża swoją wdzięczność i swoje dziękczynienie, ale mówi o tym przyjemna wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. I mówi, a Bóg mój, nie wasz, mój, zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Okej. Dobrze? Więc wiara. Mamy doktrynę, mamy wiarę. To są te czynniki, które sprawiają, że zaopatrzenie Kościoła i zaopatrzenie służby będzie zawsze rosło. Doktryna właściwa, wiara i komunikacja. Trzeci aspekt, komunikacja. Nie ma możliwości, aby mając wiarę i aby mając właściwą doktrynę, coś zadziałało się bez właściwego komunikowania. Zwróciłem uwagę, że bardzo często wstydzimy się i boimy się i czujemy, że to jest nieeleganckie, kiedy mówimy o pieniądzach. Tak, to jest nieeleganckie, kiedy mówisz komuś, co chcesz na urodziny. Ale to jest prawidłowe, kiedy mówisz ludziom, co mają zrobić i jak to mają zrobić, kiedy mówimy o dawaniu, które nie jest dla ciebie, ale które ma przynieść im korzyść. To jest troszkę tak, jakbyśmy my nie chcieli powiedzieć ludziom, jakie cyfry mają wybrać, żeby strzelić 6. No toż przecież jak wiesz, to powiedz im. Więc kiedy wychodzę z Biblią, aby mówić ludziom o dawaniu, to ja podaję im numery, które gdy wypełnią, trafią. Robię to dla nich. Nie robię tego dla siebie. Robię to dla nich. Bo gdy nie będę tego mówił, i to mówił odważnie, i to mówił z ekscytacją, dlatego że wierzcie mi, w momencie, kiedy człowiek wychodzi, żeby mówić o pieniądzach na zasadzie przepraszam, jest jeszcze jedna sprawa, o której czuję się zmuszony powiedzieć. To są pieniądze. To już jest po wszystkim. Dlatego, że swoją postawą, swoim tonem powiedziałeś więcej, jak o tym wierzysz, niż teraz, co o tym mówisz. W tym momencie zabiłeś już tekst. Przecież ty nie masz powiedzieć ludziom, przepraszam bardzo, muszę wyjść, bo muszę iść do toalety. To jest wstydliwe. Ale kiedy mówisz ludziom, otwierając Biblię, zasady, mów z ekscytacją, i mów o tym tak, jakbyś im dawał największe rzeczy, bo tak jest. Wszystko, co jest ze słowa, jest największą wartością. Nie wstydź się mówienia o pieniądzach. Nie wstydź się i nie przestań mówić, wieszając zieloną skrzynkę z tyłu kościoła pod tytułem ofiary. Że dla tych, którzy chcieliby tam z tyłu jest przy wyjściu, jak będziecie wychodzić, możecie coś wrzucić. Mówienie o pieniądzach i stawianie ich z tyłu kościoła dokładnie mówi o doktrynie, w którą wierzysz i jak to wierzysz. Więc nie możesz się wstydzić. Niektórzy zadają pytanie, jak często mamy zbierać pieniądze? Na każdym otwartym spotkaniu kościoła. Czyli nie może być tak, że nie no, w środy nie zbieramy, bo w środy jest nas 15. A w niedzielę zbieramy, bo jest nas 74. Albo 115. To wtedy ma to sens. Bo wtedy ty kalkulujesz. I to jest twoja kalkulacja budżetu. A tu nie chodzi o budżet. Tu chodzi o dobro ludzi. Dajesz ludziom okazję, aby za każdym razem, kiedy słyszą słowo, mieli okazję siać w to słowo. Bo oni nie tylko sieją w kościół. Oni sieją w moment. Oni sieją w chwilę. Oni sieją ziarno w namaszczenie. W pewnego rodzaju niepowtarzalny moment, który będzie. Bo niektórzy myślą, a nie dam dzisiaj, dam w niedzielę. Albo i tak przelew zrobię na koniec. Wierzę w to, że pieniądze łączą nas ze Słowem. Na każdym spotkaniu otwartym kościoła. Kto powinien zbierać ofiarę? Najlepiej, kiedy ofiarę, pozwólcie, że powiem o tych rzeczach trochę, bo tak mi się wydaje, że mówię do was, wy to wszystko wiecie, ale to wiecie, co to będą dobre notatki dla tych, których nie ma. Okay? Może komuś powiecie. Najlepiej, kiedy ofiary o nich mówi, ja nie mówię, że stoi z koszykiem, ale o nich mówi i motywuje pastor kościoła. To wcale nie oznacza, że nie może mówić ktoś inny, ale jeśli mówi ktoś inny, to jest okej. Ale niech to mówi człowiek, który ma autorytet w danym miejscu. Ktoś może powiedzieć, no ale jak ja mu pozwoliłem mówić, to ja mu udzieliłem autorytetu. Ludzie tak tego nie pojmują. Ludzie nie przyjmą autorytetu przez to, przez którego ty przekażesz. Ludzie odbierają autorytet przez tego, który po prostu albo on go ma, albo nie. Więc jeśli masz wystraszoną osobę, to niech się boi w krześle. Dlatego, że każde głoszenie słowa i każda inspiracja musi być klarowna. Czy zawsze pastor musi mówić? Nie. Dobrze jest, kiedy inni ludzie, którzy również wierzą w to, mówią i mogą się podzielić słowem. Takie drobne rzeczy, ale one są również ważne. Procedura liczenia. Koszyka nie powinna zabrać żona pastora i pójść do biura. Albo ktoś z kościoła i pójść do biura i sobie tam. Nie, powinno to być robione maksymalnie, bez względu na to, czy tych pieniędzy, wiecie, bo to wcale nie chodzi o to teraz, że tych pieniędzy jest nie wiem ile. Tu chodzi o zaufanie wspólne, o które my dbamy. My budujemy kulturę zaufania, więc dwie osoby zanoszą, podpisują, kiedy liczą dwie, trzy osoby, podpisują, że tak jest, tyle było. I dobrze jest, kiedy te osoby od czasu do czasu się zmieniają. Kiedy ktoś inny również wchodzi w to miejsce. Nie zawsze trzeba liczyć od razu po spotkaniu, ale nie może być bałaganu pod tytułem gdzie jest ofiara wczorajsza? Czy ktoś wie? Kto gdzie się położył? Tak, pastorze, na szafie położyłem, bo nie było od kluczyka od szuflady. Okej. No nie jest dobrze, tak? Ja mówię o tych rzeczach, bo na wszelki wypadek, wiecie, mamy różne... Ktoś może dostać tą płytę i nie będzie wiedział, co ma zrobić. Prawdopodobnie u nas wszystko dzieje się dobrze. Trzymanie finansów również powinno być w właściwym miejscu, nie w domu pastora. dobrze jest, kiedy pastor nie ma dostępu bezpośredniego do gotówki bez pewnych procedur. Na zasadzie, wezmę sobie 200, będę pamiętał, a później 300, zobaczę. A na końcu mówię, a zresztą i tak Panu służę. Pojadłem, popiłem i się 3 razy wykąpałem za to. No, to musi być uregulowane. Musi być porządek w tym. Nie mam nic przeciwko jedzeniu, nie mam nic przeciwko kąpaniu i pływaniu, ale za właściwe pieniądze. Takie rzeczy jak dostęp do finansów, procedury wydawania, zarządzania. Prawdopodobnie zrobimy to też w formie pytań, co robić z tym czy z tym. Jeśli będziecie mieli pytania dotyczące zarządzania finansami, powiem tylko kilka takich słów. Zarządzać trzeba od samego początku, nawet gdy jest ich mało. Dlatego, że to nie chodzi o to, że jakby coś było, to będę zarządzał. Na razie nie ma czym zarządzać. Mam 1200 na miesiąc w kościele, więc 1200 to oznacza, że nie zarządzam. Nawet w małych rzeczach każdy biznesmen ci powie, że trzeba umieć inwestować i właściwe zarządzanie przyspiesza wzrost. W jakim czasie spotkania zbieramy ofiary i dziesięciny? Są w tym różne opinie. Niektórzy myślą w ten sposób. Na końcu, jak już wszyscy będą wychodzić, możecie wrzucić do koszyka. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy wiecie, mamy uwielbienie, ofiara, dawanie jest częścią uwielbienia. Nie mówię, że zawsze musimy to zrobić, ale niech będzie to moment, w którym świętujemy i niech będzie to moment, gdzie jest to ważne wydarzenie dla ludzi. Jeśli dla mnie nie jest to ważne wydarzenie dla ludzi, wierzcie mi, dawanie finansów jest tak naprawdę jedynym momentem w czasie spotkania, w którym ludzie w rzeczywisty sposób łączą się z tym, co się dzieje. I nie są tylko obserwatorami, ale są uczestnikami. Oczywiście uwielbienie i ekspresja ludzi również w to się mieści, ale to jest jakby element taki całkowicie naturalnie, jak to nazwać, przekonywujący. Czyli człowiek sam działając, robiąc pewną inwestycję, łączy się z tym, co się dzieje. Więc musi być to zrobione w dobrym momencie i w sposób taki, w którym świętujemy. Zbieramy ofiary i dziesięciny i nie boimy się słowa dziesięcina. W tej kwestii komunikacji zapisałem sobie również, jak informować ludzi o potrzebach. To jest też ważne. Bo można informować ludzi do przodu, można informować ludzi do tyłu i można informować ludzi na teraz. Tak? Do przodu, do tyłu, na teraz. Czyli można informować ludzi i powiedzieć tak, słuchajcie, myślę, że powinniśmy zebrać pieniądze na łazienki. To będzie kosztowało powiedzmy 25 tysięcy, zbierajmy i zbierzemy, to zrobimy łazienki. Albo można zrobić to, robimy właśnie łazienki, potrzebujemy tyle i tyle i to dzisiaj musimy zebrać. Albo możemy informować i powiedzieć tak, zrobiliśmy łazienki, jak nie zapłacimy teraz 25 tysięcy, jesteśmy ugotowani, więc lepiej zbierzmy teraz. Lepiej jest zbierać do przodu niż do tyłu. Chociaż zaraz powiem, że tak naprawdę siła czasami wydaje nam się łatwiejsza, gdy coś już jest. Ale jest to złudne. I teraz, kluczowe. Jaki dźwięk wysyłamy o finansach zależy od tego, jak sami żyjemy. Odbicie finansów Kościoła jest zawsze odbiciem z życia pastora. Ta-ra, ta-ra, Ok. Poziomy rozwoju finansów. Ja zapisałem sobie 5. Dlatego, że istnieją poziomy. Istnieją poziomy rozwoju finansów w Kościele i w służbie. Pierwszy poziom to poziom ofiarności. Drugi poziom to poziom charakteru. Trzeci poziom to poziom wizji. Czwarty poziom ekskluzywności. I piąty poziom biznesowy. Ok, będę pomału wyjaśniał, jak to wygląda. Pierwszy, poziom ofiarności. Większość ludzi, nawet którzy przyjdą pierwszy raz do kościoła, będą rozumieli ofiary. W kościele zbiera się ofiary. I nawet niewierzący człowiek może się nie czuje zobligowany, ale jeśli mu się podobało, to coś wrzuci. Dwójkę, piątkę, dyszkę, zawsze będzie, jeśli mu się podobało, będzie chciał tam zawsze coś wrzucić. Oczywiście z wierzącymi ludźmi jest troszeczkę inaczej, dlatego że zbawienie w ludziach rodzi wdzięczność. Rozumienie, że zostałem zbawiony i tak naprawdę dzięki temu przesłaniu, które słyszałem, ponieważ jestem zbawiony, rozumiem też, że wszystko kosztuje, więc wkładam w to, co jest moim duchowym domem. Czuję się zobligowany. Tak? Rozumiemy, że wszystko kosztuje. Słyszeliście na pewno od ludzi w swoim kościele i ludzie często mówią, no przecież tak nie możemy bez ofiar, przecież wszystko kosztuje dzisiaj. No i wiecie, tak jakby kosztowało dzisiaj, nie wczoraj. No, kosztuje już, odkąd człowiek jest, kosztuje i będzie kosztowało. Ale również tym jest wiara w ziarno. Najbardziej rozwojowe to jest tak naprawdę. Bo to może rosnąć w nieskończoność. I to jest ten poziom ofiarności. To jest najmniejszy poziom, na jaki możemy wejść. Czy możemy rozwijać ten poziom? Tak, do pewnego miejsca. Poziom charakteru troszeczkę sięga wyżej. Dlatego, że tutaj dotykamy kwestii dziesięciny i tutaj sięgamy kwestii obciążenia człowieka tak samo, jak wszystkich innych. Czyli niezależnie od tego, jak żyjemy, wszyscy będziemy obciążeni tak samo. I to jest poziom charakteru. Im więcej mamy ludzi, którzy są w tym poziomie, tym lepszy jest fundament Kościoła. Budżet wtedy nie będzie zależał tak bardzo od ilości spotkań, ale od ilości ludzi zaangażowanych. Czyli na przykład w momencie, kiedy masz spotkanie, na których zbierasz ofiarę w niedzielę i we wtorek na modlitewnym również wystawiasz koszyk i w czwartek na nauczaniu również zbierasz ofiarę i myślisz sobie, jak zrezygnuję teraz z tych spotkań w środku tygodnia, to teraz spadnie mi budżet. Tak, spadnie tylko i wyłącznie do poziomu charakteru. Czyli w momencie, kiedy masz dużo ludzi, którzy żyją w charakterze Bożym, będziesz miał ciągły przypływ pieniędzy, niezależnie od tego, ile będzie spotkań. Czasami możesz nawet odwołać 2-3 spotkania, bo na przykład zalało kościół, a pieniądze cały czas wpływają. Pamiętam historię, nie u nas, ale pamiętam historię w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden z pastorów przeżywał taką sytuację, że kościół został zniszczony, został zalany. Tak, został zalany i nie mogli się spotykać przez 3 miesiące. To jest długo. Świadectwo tego pastora było takie, że możesz sobie wyobrazić, że przez 3 miesiące nie spadły ofiary, ale budżet kościoła trwał. To mówi bardzo o charakterze tych ludzi. Nie masz 3 miesiące spotkań i wchodzisz w kolejne z 3-miesięczną rezerwą. To jest ten poziom charakteru. W tym poziomie wszystko zależy od ilości ludzi. w dalszym ciągu. Pierwsze dwa poziomy to są poziomy zależne od ilości ludzi. I tego nie przeskoczymy. Chyba, że przeskoczymy poziom. I ten kolejny poziom to poziom wizji. To jest umiejętność tworzenia zasobów i to jest zależne od połączenia z głosem, który mówi, czyli z liderem bądź też pastorem. To jest również poziom połączenia z wizją poprzez lidera i to zdecyduje o większych zainwestowanych pieniądzach w daną wizję. Czyli na przykład chcemy zrobić to i widzimy, że to jest ważne i umiem przedstawić wizję, ludzie zainwestują więcej w wizję niż z charakteru. Czyli na przykład jeśli ktoś zarabia, strzelam, 7 tysięcy. Celowo strzelam tak lepiej, żeby nie było gorzej. I teraz normalnie w ciągu miesiąca on zainwestuje 700 zł, tak? To jest jego dziesięcina i powiedzmy da 500 zł, jeśli jest zaangażowany na ofierze. Ale w momencie, kiedy jest jakaś wizja i jest przedstawiona jej realna kwota, są realne rzeczy, które są do osiągnięcia, to taki człowiek powie, hej, to ja dołożę jeszcze 1000 do tego, bo chciałbym, żeby to poszło dalej. Więc ludzie w wizję zasieją więcej. Teraz, umiejętność komunikowania będzie decydowała o tym. I teraz kolejna rzecz. Pomiędzy pierwszym, drugim, trzecim i czwartym poziomem przechodzimy przez poziom umiejętności komunikowania. Czyli w momencie, kiedy w komunikacji jestem słaby, poruszam się tylko w poziomie ofiarności. Kiedy w komunikacji staję się coraz lepszy, sięgam poziomu charakteru. Jeśli jestem naprawdę dobry, sięgam poziomu wizji, a jeśli jestem naprawdę genialny, sięgam ekskluzywności. I kiedy mówię genialny, nie mam na myśli genialny cały czas, mam na myśli po prostu wiesz, co robisz. To jest, wygląda na bardzo skomplikowane, ale w momencie, kiedy człowiek jest przekonany i naprawdę wie, co robi, ściąga na zupełnie nowym poziomie finanse. To zależy od tego pastora, od lidera. I teraz czasami motywujemy ludzi negatywnie, kryzysem. Problem jest taki, ludzie dadzą w kryzysie więcej pieniędzy, ale te złoża szybko się kończą. Czyli na przykład przychodzi pastor i mówi tak, słuchajcie, ja wam powiem tak, ja już mam dosyć. Ja już mam dosyć. Ja daję z siebie wszystko, a tu jest mnóstwo ludzi, które nie daje. Jesteśmy do tyłu, mamy nieopłacony czynsz, mamy nieopłacone to czy tamto i teraz jak nie dacie, kończymy. Wiecie, patrzą ludzie i myślą sobie, Boże, to myśmy nie wiedzieli, że jesteśmy w takiej sytuacji. No pewnie, że damy, ile tam trzeba, no ile trzeba. Już w tym momencie już poruszyłeś takich motywów w sercach ludzi, że teraz już ludzie powiedzą, jeny, no ile, po ile to trzeba tam rzucać? Po 1000? Jeny, no teściowa mnie zamorduje, no ale niech będzie, no przecież my nie chcemy, żeby ten kościół się skończył. Wizja Pana skończyła się. Dawaj, pastorze, wrzucamy w to. I teraz pastor przychodzi za tydzień i mówi, no, udało się, jesteście porządni. Wiecie co, ja tak patrzę, że powinienem skończyć. Zapomniałem o tym, 16:30. Dajcie mi tylko tą jedną myśl, dobrze? Więc teraz myślałem, że już jest źle, ale jednak was serce poruszyło i sumienie. Kościele, zwyciężyliśmy. Zebraliśmy 36 tysięcy. Wspaniale. Jesteśmy naprawdę fajnym kościołem. Trzymajcie się. Na razie. Okej. Okay. Ludzie, w ludziach będzie tak. Jest cudownie. Jest wspaniale. I teraz pomału uczysz ich tych reakcji. Czyli w momencie, kiedy zaczynasz normalnie już zbierać, teraz zbieramy na potrzeby kościoła, ludzie nie są aż tak zmotywowani. To jest troszkę jak z krzykiem. Im głośniej krzyczysz, tym mniej cię słychać. Więc troszeczkę jak w tym rodzinka.pl. Mamusia chodzi, mówi, byś wziął ten kubek, wziąłbyś ten kubek i za chwilę my wiemy, co się dzieje.
Wziąłbyś ten kubek, końcu?
I wtedy nagle jest, a, okej. Okay. Więc teraz my uczymy Kościoła naszych zachowań i uczymy pomału tego, że kryzys wydobywa z nich tak naprawdę najlepsze. Problem jest tylko taki, że ludzie głuchną na to i to jest na krótko, nie przeżyjemy z tym, ale powiem wam, jak z tego wyjść. Tak.